Drodzy Państwo, rozważamy tematy dotyczące wyznania wiary, wiary chrześcijańskiej. Artykuł 3. Jezus Chrystus począł się z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Panny. Kolejny temat. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, dusza ludzka i ludzkie poznanie Chrystusa. Jezus Chrystus przyjął ludzką naturę, nie przestając być Bogiem, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Gdy nadeszła pełnia czasu, jak czytamy w liście świętego Pawła Apostoła do Galatów, zesłał Bóg swego Syna, zrodzonego z niewiasty. W ten sposób wypełnia się obietnica Zbawiciela, którą Bóg uczynił Adamowi i Ewie, gdy mówi, wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Ten werset z Księgi Rodzaju jest znany pod nazwą protoewangelii, dlatego też, że stanowi pierwszą zapowiedź dobrej nowiny o zbawieniu. Tradycyjnie interpretowano, że kobieta, o której mowa jest zarówno Ewa w znaczeniu bezpośrednim, jak i Maryja w znaczeniu pełnym. Natomiast potomstwo kobiety odnosi się zarówno do ludzkości, jak i do Chrystusa. Od tego czasu do chwili, w której Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas, Bóg przygotowywał ludzkość, żeby mogła owocnie przyjąć Jego jednorodzonego Syna. Bóg wybrał dla siebie naród izraelski, ustanowił z nim przymierze, kształtował go stopniowo, wkraczając w jego historię, objawiając mu swoje zamysły poprzez dzieje, poprzez patriarchów, proroków i uświęcając go dla siebie. Wszystko to odbywało się zaś jako przygotowanie i typ tego nowego, doskonałego przymierza, które miało zakończyć się w Chrystusie i tej pełnej, ostatecznej relacji, jaka powinna być zrealizowana przez samo Słowo wcielone. Chociaż Bóg przygotowywał przyjście Zbawiciela, przede wszystkim poprzez wybór narodu, nie oznacza to, że opuścił pozostałe narody, myślimy pogan, którym nigdy nie przestał dawać świadectwo o sobie samym. Tu Boża opatrzność sprawiła, że poganie mieli mniej lub bardziej wyraźną świadomość konieczności zbawienia i nawet w najdalszych zakątkach ziemi zachowywano pragnienia bycia odkupionymi. Wcielenie ma swój początek w miłości Boga do ludzi. Jak mówi święty Jan, Właśnie w tym objawia się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy mieli życie dzięki Niemu. Wcielenie jest potwierdzeniem miłości Boga do ludzi, ponieważ we wcieleniu to sam Bóg oddaje się ludziom, stając się uczestnikiem natury ludzkiej w jedności osoby. Po upadku Adama i Ewy w raju wcielenie ma cel zbawczy i ma też cel odkupieńczy, jak wyznajemy w credo. Dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Chrystus mówił o sobie samym, że Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło, że Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Wcielenie nie tylko więc objawia nieskończoną miłość Boga do ludzi, Jego nieskończone miłosierdzie, Jego sprawiedliwość, Jego moc, ale również spójność Bożego planu zbawienia. I tu ta głęboka mądrość Boga polega na formie, w jakiej Bóg postanowił zbawić człowieka, to znaczy na sposobie najbardziej odpowiadającym naturze człowieka, to jest właśnie poprzez wcielenie słowa. Jezus Chrystus, wcielone słowo, nie jest ani mitem, ani jakąkolwiek abstrakcyjną ideą. On jest człowiekiem, który żył w konkretnym kontekście historycznym, który umarł po dokonaniu się jego życia w biegu historii. Z tego powodu historyczne badanie naukowe na temat Jezusa to wymóg samej wiary chrześcijańskiej. Fakt, że Chrystus istniał, przynależy do doktryny wiary, jak również do tego, że rzeczywiście umarł za nas i zmartwychwstał trzeciego dnia. Istnienie Jezusa jest faktem udowodnionym przez naukę historyczną, przede wszystkim poprzez analizę Nowego Testamentu, którego wartość historyczna jest poza wszelkimi wątpliwościami. Istnieją inne, starożytne, niechrześcijańskie świadectwa, pogańskie, żydowskie, na temat istnienia Jezusa. Właśnie dlatego nie do przyjęcia są postawy osób przeciwstawiających Jezusa historycznego Chrystusowi wiary i broniących przypuszczenia, że prawie wszystko, co Nowy Testament mówi na temat Chrystusa, jest interpretacją wiary, jakiej dokonali uczniowie Jezusa, nie zaś jego autentyczną, historyczną postacią, która wciąż pozostaje dla nas zakryta. Te postawy, które przy wielu okazjach zawierają głębokie uprzedzenie wobec tego, co nadprzyrodzone, no, nie biorą pod uwagę, że współczesne badania historyczne są zgodne w stwierdzeniu, że przedstawienie Jezusa przez pierwotne chrześcijaństwo opiera się na autentycznych wydarzeniach, które naprawdę miały miejsce. Wcielenie stanowi tajemnicę przedziwnej jedności natury boskiej i natury ludzkiej w jedynej osobie słowa. Wcielenie Syna Bożego nie oznacza, że Jezus Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, ani że jest on wynikiem niejasnego pomieszania tego, co boskie i tego, co ludzkie. Bo Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Bóstwo Jezusa Chrystusa, odwiecznego Słowa Bożego, było rozważane w tekście na temat też nie jeden raz Trójcy Przenajświętszej. Kościół broni tej prawdy wiary i wyjaśnia ją już w pierwszych wiekach wobec fałszujących ją herezji. Bo już od pierwszego wieku niektórzy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego uważali Chrystusa jako zwykłego człowieka, chociaż bardzo świętego. W kolejnych wiekach chociażby taki adopcjonizm, który utrzymywał, że Jezus był przybranym Synem Bożym. Jezus byłby tylko człowiekiem, w którym zamieszkuje Boża siła. Dla nich Bóg był jedną osobą. Ta herezja została potępiona przez papieża Wiktora. Taki synod w Antiochii był w 268 roku. Kolejna taka herezja ariańska, negująca bóstwo słowa, negowała również, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Zostało to potępione na Soborze Nicejskim w 325 roku. Również obecnie Kościół ponownie przypomniał, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym istniejącym od wieczności, który we wcieleniu przyjął ludzką naturę w swojej jedynej osobie boskiej. Kościół stawiał również czoła innym błędom negującym rzeczywistość ludzkiej natury Chrystusa. Wpisują się w nie te herezje, które odrzucały rzeczywistość ciała lub duszy Chrystusa. Wśród takich pierwszych znajduje się doketyzm w swoich różnych wariantach, które ma głębokie podłoże gnostyckie, manichejskie. Niektórzy z jego stronników twierdzili, że Chrystus miał ciało niebiańskie, albo że jego ciało było czysto pozorne, albo że pojawił się nagle w Judei i nie miał się wcześniej narodzić ani wzrastać. Już święty Jan, apostoł, musiał zwalczać ten rodzaj błędów, jak pisał w drugim liście, czy w pierwszym. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Ariusz i Apolinary z Laodycei zaprzeczali, że Chrystus miał prawdziwą ludzką duszę. Ten drugi zwracał szczególną uwagę na te kwestie i jego wpływ był obecny w ciągu wielu wieków późniejszych kontrowersjach chrystologicznych. Usiłując bronić jedności Chrystusa i jego bezgrzeszności, Apolinary utrzymywał, że słowo spełniało funkcję duchowej duszy ludzkiej. Niemniej jednak ta doktryna oznaczała negację prawdziwego człowieczeństwa Chrystusa, złożonego jako wszystkich ludzi z ciała i duszy duchowej. Tutaj też Apolinary został potępiony na Soborze Konstantynopolitańskim, na Synodzie Rzymskim. To rok 382. Na początku też kolejnych wieków, tutaj wiek V, po uprzednich kontrowersjach, było ewidentnie konieczne zdecydowane utrzymanie integralności dwóch natur, ludzkiej i boskiej, w osobie Słowa, w Jezusie Chrystusie. W taki sposób, że osobowa jedność Chrystusa zaczyna zajmować centrum uwagi chrystologii, soteriologii patrystycznej, nauki o zbawieniu. Do tego nowego pogłębienia przyczyniły się też i nowe spory, takie kontrowersje, chociażby Nestoriusza. Tutaj takie przy pomocy, którego pomocy dawał do zrozumienia, że w Chrystusie istniały dwa jakby podmioty, podmiot boski, podmiot ludzki, złączony między sobą węzłem takim moralnym, ale nie fizycznie. W tym chrystologicznym błędzie miało początek odrzucenie też tytułu Matka Boga w odniesieniu do Najświętszej Maryi Panny. Maria byłaby Matką Chrystusa, ale nie Matką Boga. W obliczu tej herezji święty Cyryl Aleksandryjski i Sobór Efeski, 431 rok, przypomnieli, że człowieczeństwo Chrystusa nie ma innego podmiotu niż boska osoba Syna Bożego, który przyjął je i uczynił swoim od chwili swego poczęcia. I na tej podstawie Sobór Efeski ogłosił, że Maria stała się prawdziwie Matką Bożą przez ludzkie poczęcie Syna Bożego w swoim łonie. W jakiś czas później powstała kolejna herezja monofizytów. Ta herezja ma swoje początki w apolinaryzmie, w takim złym zrozumieniu doktryny i języka świętego Cyryla Aleksandryjskiego. Tutaj był taki Eutyches, twierdził między innymi, że Chrystus jest osobą, która istnieje w jednej naturze, ponieważ natura ludzka została wchłonięta przez boską. Ten błąd też został potępiony przez papieża. Tutaj też takie odniesienie Soboru Powszechnego w Chalcedonie. Sobór naucza, uczymy jednogłośnie wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, nasz Pan Jezus Chrystus. Doskonały w bóstwie i doskonały w człowieczeństwie i dodaje, że jedność obu natur jest bez pomieszania, bez zmiany, bez podziału i bez rozłączenia. Doktryna chalcedońska została później też potwierdzona, objaśniona przez drugi sobór w Konstantynopolu, który ofiaruje też autentyczną interpretację poprzedniego soboru. Po wielokrotnym podkreślaniu jedności Chrystusa stwierdza, że jedność obu natur Chrystusa ma miejsce według hipostazy, przekraczając w ten sposób błędność tej formuły. I idąc za tym tropem, sobór wskazał również sens, w jakim należało rozumieć znaną Cyrylową formułę jednej wcielonej natury Słowa Bożego, które to zdanie święty Cyryl uważał za pochodzące od świętego Atanazego. W tych soborowych definicjach, które miały na celu też wyjaśnianie niektórych konkretnych błędów, nie zaś przedstawienia tajemnicy Chrystusa w całości, bo ojcowie soborowi używali języka swoich czasów. Tak jak Sobór Nicejski czy Chalcedon używał różnych terminów, natura, osoba, zgodnie ze zwyczajnym znaczeniem, jakie miały one w języku potocznym czy teologii danej owej epoki. W tajemniczym zjednoczeniu wcielenia natura ludzka została przyjęta, a nie odrzucona. To nauczanie już Soboru Watykańskiego II. Dlatego Kościół nauczał i nauczał pełnej rzeczywistości ludzkiej duszy Chrystusa z jej działaniami rozumu, woli oraz jego ludzkiego ciała. Równocześnie jednak za każdym razem musiał przypomnieć, że ludzka natura Chrystusa należy do własności, do boskiej osoby Syna Bożego, który ją przyjął. Wszystko to, kim on jest i to, co czyni w niej, pochodzi z jednego z Trójcy. Syn Boży udziela więc swojemu człowieczeństwu swojego osobowego sposobu istnienia w Trójcy. Zarówno w swojej duszy, jak i w swoim ciele Chrystus wyraża się więc po ludzku boskie życie Trójcy. Ludzka dusza Chrystusa jest obdarzona prawdziwą ludzką wiedzą. Doktryna katolicka nauczała tradycyjnie, że Chrystus jako człowiek posiadał wiedzę nabytą, wiedzę wlaną, wiedzę widzenia uszczęśliwiającego, właściwą błogosławionym w niebie. Wiedza nabyta Chrystusa nie mogła być sama z siebie nieograniczona. Mówi święty Łukasz, dlatego Syn Boży stając się człowiekiem mógł wzrastać w mądrości, w latach i w łasce, a także zdobywać wiadomości o tym, czego będąc człowiekiem trzeba uczyć się w sposób doświadczalny. Chrystus, na którym spoczywa pełnia Ducha Świętego z Jego darami, posiadał również wiedzę wlaną, to znaczy ową wiedzę, której nie nabywa się bezpośrednio pracą rozumu, tylko która jest wlewana bezpośrednio przez Boga w ludzki rozum. Święty Marek sam ujawnił także w swoim ludzkim poznaniu boską zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich sercach. Chrystus posiadał również wiedzę właściwą błogosławionym na mocy zjednoczenia z boską mądrością w osobie Słowa Wcielonego. Ludzkie poznanie Chrystusa w pełni uczestniczyło w znajomości wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić. To ze względu na to wszystko powinno się twierdzić, że Chrystus jako człowiek jest nieomylny. Tutaj przyjęcie błędu w Chrystusie byłoby przyjęciem błędu w Słowie, jedynej osobie istniejącej w Chrystusie. Jeśli chodzi o ewentualną, właściwie powiedzianą niewiedzę, należy mieć na uwadze, że Jezus wprawdzie stwierdza, że nie zna tych zamysłów, ale w innym miejscu wyjaśnia, że nie otrzymał polecenia, by to objawić. Rozumie się, że Chrystus był po ludzku świadomy tego, że jest Słowem i świadomy swojej zbawczej misji. Z drugiej strony też teologia katolicka, uważając, że Chrystus posiada już na ziemi bezpośrednie widzenie Boga, zawsze negowało istnienie w Chrystusie cnoty wiary. Więc szukając odpowiedzi na pytanie, czy Jezus jest naprawdę Synem Bożym, musimy właśnie sięgać do Nowego Testamentu, zwłaszcza do Ewangelii. Jezus sam wielokrotnie mówił, kim jest. Nazywał siebie wysłannikiem Bożym, Mesjaszem i rzeczywistym Synem Boga. Świadczy o tym jego zeznanie przed Kajfaszem. Na Kajfaszowe uroczyste zapytanie, poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Chrystus odpowiedział, tak, ja Nim jestem. Za to świadectwo o sobie otrzymał wyrok śmierci, a mimo to nie odwołał go, była to bowiem sprawa zasadnicza. Szczególne znaczenie dla potwierdzenia boskości Jezusa mają świadectwa biblijne zachowane m.in. w Ewangelii świętego Jana. Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Czy w liście do Kolosan? W Nim bowiem mieszkała cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Dowodem boskiego posłannictwa Chrystusa była również Jego nauka potwierdzona cudami. Jezus jest także prawdziwym człowiekiem. Tu znaczenie tego faktu potwierdził właśnie Sobór Watykański II, nauczając, że Chrystus okazał swą solidarność z ludźmi i objawił im siebie samego. Syn Boży przez swoje wcielenie zjednoczył się z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał. Stał się jednym z nas, we wszystkim do nas podobnym oprócz grzechu. Jezus jako człowiek bywał głodny, spragniony, zmęczony. Pełną rzeczywistość jego ludzkiego życia pokazał nam święty Łukasz, ewangelista, pisząc, że Jezus wzrastał, mówiliśmy o tym, w mądrości, w latach i w łasce. Przyjął zatem człowieczeństwo ze wszystkimi jego właściwościami i ograniczeniami. Jak naucza katechizm, jedyne i wyjątkowe wcielenie Syna Bożego nie oznacza, że Jezus Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, ani że jest On wynikiem niejasnego pomieszania tego, co boskie i tego, co ludzkie. Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Bardzo dziękuję za uwagę.